Czy poczują się Państwo trochę jak cudotwórcy?
Mam nadzieję, że cudotwórcami nas nigdy nie trzeba będzie nazywać, dlatego że chcemy rozumieć to, co robimy. Chcemy w sposób świadomy projektować różne materiały, reakcje chemiczne, a wtedy trudno mówić o cudzie. Myślę, że wolelibyśmy określenie świadomych naukowców.
Co Państwo będą sprawdzać? Co testować? A jakie zupełnie nowe rozwiązania opracowywać?
W naszej grupie zajmujemy się od wielu lat fotokatalizą, czyli połączeniem katalizy z aktywacją światłem. Zaprzęgamy światło do tego, aby przeprowadzać pewne użyteczne reakcje chemiczne. W przypadku tego projektu chcielibyśmy pójść krok dalej i oprócz światła zastosować inne sposoby stymulowania reakcji po to, aby one zachodziły jeszcze bardziej efektywnie, aby jeszcze wydajniej można było przeprowadzać konwersję energii słonecznej w energię chemiczną, jaka jest zmagazynowana w postaci wodoru.
W jaki sposób można wykorzystać energię ze Słońca?
W różny sposób. To, co widzimy na co dzień, to jest fotowoltaika. Dachy domów pokryte urządzeniami fotowoltaicznymi. Trochę już mniej teraz spotykane, rzadziej spotykane urządzenia konwertujące energię słoneczną w energię termiczną, czyli te tak zwane solary do ogrzewania wody. Te urządzenia renesans raczej mają już za sobą. My staramy się opracować nowe technologie, których jeszcze nie znajdziemy ani na dachach domów, ani w zakładach przemysłowych, ale które pozwolą transformować energię świetlną, energię słoneczną w energię chemiczną. I ta energia chemiczna potem może nam posłużyć do wykorzystania w mniej lub bardziej klasycznych ogniwach, silnikach, bo takim paliwem jest chociażby wodór.
Czy Słońce może być trwałym paliwem? Czy trzeba je jakoś utrwalić albo uwięzić?
Samo Słońce nie jest paliwem, ale jest źródłem energii, które chcemy wykorzystać właśnie do tego, aby zmagazynować tę energię w postaci paliwa. Możemy magazynować energię na różne sposoby. Możemy rozwijać technologię baterii, chociażby baterie litowe czy sodowe. My staramy się wykorzystać technologie pozwalające magazynować tę energię w postaci cząsteczek mających nadmiar energii, która to energia może być później wydzielona poprzez spalenie paliwa. Spalanie na przykład wodoru daje wodę plus czystą energię. Spalanie metanolu na przykład jako tutaj podaję inny przykład takiego paliwa słonecznego, dałoby nam dwutlenek węgla i wodę. Ten dwutlenek węgla nam się źle kojarzy, ale jeśli metanol wyprodukujemy z dwutlenku węgla, wykorzystując właśnie energię słoneczną, to właściwie zamykamy ten cykl węgla i wtedy staje nam się to zupełnie takim zielonym procesem. Redukujemy dwutlenek węgla, tak jak rośliny to robią w fotosyntezie, wykorzystując do tego energię słoneczną, a potem odzyskujemy tą energię spalając metanol i uzyskując chociażby energię cieplną czy energię elektryczną.
Czy w tym projekcie biorą Państwo na warsztat tylko zielony wodór?
Jest to jedno z najczystszych paliw, natomiast nie chcemy się koncentrować tylko na wodorze. Planujemy też testy redukcji azotu. Azot, ten bardzo obojętny gaz, który jest głównym składnikiem powietrza, chcemy przekształcać w amoniak. Taki proces jest podstawą do produkcji chociażby nawozów. Amoniak można też traktować jako cząsteczkę paliwa. Natomiast w naszym projekcie chcemy, aby energia służąca właśnie do konwersji azotu cząsteczkowego w amoniak pochodziła ze Słońca. Była to energia świetlna.
Jakie procesy, jakie reakcje trzeba poznać, aby osiągnąć taki skutek, jaki Państwo zamierzają?
Przede wszystkim wszystkie te reakcje, o których mówię, wymagają wysokiego nakładu energii. Bo jeśli chcemy zmagazynować dużą ilość energii, którą później będziemy chcieli odzyskać, no to wiadomo, musimy szukać takich cząsteczek, których przekształcenie w te paliwa wymaga nakładu tej energii. Więc jest to jeden z problemów. Drugim problemem to są wydajności tych procesów. To jest chyba podstawowy problem, z którym te wszystkie aktualnie opracowywane technologie borykają się. Wydajność konwersji właśnie tej energii fotonów w energię cząsteczek chemicznych jest ciągle stosunkowo mała. To jest kilka procent. Borykamy się tu też nie tylko z tą niską wydajnością, ale z niską trwałością tych układów chemicznych. Co z tego, że opracujemy układ, który będzie z bardzo wysoką wydajnością przekształcał na właśnie energię słoneczną w chemiczną, jeśli on będzie działał krótko. Wtedy użyteczność takiego układu jest bardzo mała. No i problem jest taki, że właśnie chcąc czy to rozłożyć wodę do tlenu i wodoru, czy aktywować bardzo nieaktywną chemicznie cząsteczkę, jaką jest azot, musimy włożyć duży nadmiar energii, tak zwanej energii aktywacji. Energii, która pozwoli poluzować pewne wiązania, zaktywować cząsteczkę, aby ona poddała się transformacji w kierunku właśnie tych produktów, które nas interesują.
Czy ta energia będzie pochodziła właśnie z energii słonecznej, czy znajdą Państwo inne źródła energii?
Docelowo oczywiście tak. W laboratoriach wykorzystanie słońca nie jest wygodne. Tak? W naszych testach stosujemy różnego rodzaju źródła światła sztucznego, ponieważ ono jest stabilne, powtarzalne. Możemy sobie porównywać wyniki różnych eksperymentów. Celem jest oczywiście wyjście na zewnątrz, ponieważ tylko światło słoneczne może być tutaj źródłem energii, która opłaci się stosować w tego typu procesie. Nie możemy sobie wyobrazić takiej sytuacji, gdzie światło powstaje w wyniku zużywania prądu elektrycznego, prawda? Ponieważ wtedy na pewno nie będziemy mieli tego zysku energetycznego. Musimy mieć darmowe źródło energii, jakim jest słońce, i po konwersji właśnie w energię chemiczną dopiero będziemy mieli ten zysk, na którym nam zależy.
A jeżeli uda się ją schwytać, mówiąc kolokwialnie, to czy ona będzie w jakiś sposób magazynowana?
Tak, jeśli mamy stabilne cząsteczki paliwa, powiedzmy mamy wodór, ten nasz produkt, na którym nam zależy, to możemy go łatwiej lub trudniej magazynować. Jest to też pewne zagadnienie technicznie coraz lepiej rozwiązywalne. I następnie w dowolnym momencie możemy wykorzystać ten wodór jako paliwo. Najbardziej ekologicznym chyba sposobem wykorzystania takiego wodoru jest spalenie go w urządzeniu, które nazywa się ogniwem paliwowym. Nie ma tam żadnego płomienia, nie ma tam żadnego wybuchu. Tam wodór utleniany jest elektrochemicznie z powrotem do wody, a efektem tego utleniania jest energia elektryczna, którą możemy bezpośrednio wykorzystywać. W momencie, kiedy ogniwo pracuje, to właśnie powstaje nam ta energia i możemy ją albo wykorzystać bezpośrednio do zasilania jakiegoś urządzenia, albo możemy zmagazynować ją chociażby w jakimś ogniwie elektrochemicznym, na przykład litowo-jonowym.
Czy są jakieś rozwiązania, które należy odkryć, aby bardziej ustabilizować zielony wodór?
Problemem cały czas jest wydajność procesów właśnie konwersji, otrzymywania tego zielonego wodoru. Możemy sobie wyobrazić stosunkowo prosty schemat urządzenia, gdzie energia słoneczna poprzez panel fotowoltaiczny zamieniana jest na energię elektryczną, następnie ta energia elektryczna jest wykorzystana do tego, aby elektrochemicznie rozłożyć wodę w elektrolizerze. Właściwie każdy element tutaj jest opracowany. Mamy takie rozwiązania, ludzie znają takie rozwiązania, stosują czasem. Natomiast wydajność tych procesów ciągle jest na tyle niesatysfakcjonująca, że nie jest to powszechny sposób produkcji wodoru. Jeśli byśmy pojechali do niedalekiego Tarnowa i dowiedzielibyśmy się, skąd tam zakłady azotowe czerpią wodór, to tym źródłem wodoru najbardziej ekonomicznym jest metan. Jest rozkład gazu ziemnego. Czyli okazuje się, że jednak ta fotowoltaika plus elektroliza nie są jeszcze ekonomicznie procesem, który może konkurować właśnie z tym tanim wodorem, jaki mamy z gazu ziemnego. To, na czym nam zależy, to jest właśnie zaproponowanie alternatywnych sposobów przekształcenia w energii świetlnej od razu w chemiczną z pominięciem energii elektrycznej, którą w opisanym przed chwilą podejściu mielibyśmy do czynienia. A więc zależy nam na opracowaniu nowych materiałów, które w sposób bardziej efektywny, bardziej trwały, długoterminowy, będą pozwalać nam na absorpcję światła, pochłanianie światła i wykorzystanie tych stanów wzbudzonych, które wtedy powstają nam do tego, aby aktywować cząsteczkę wody, która następnie ulegnie przekształceniu w wodór i tlen, albo aktywować cząsteczkę azotu, która w połączeniu chociażby z cząsteczką wody da nam amoniak i tlen.
Czy wyniki Państwa badań mogą przyczynić się do obniżenia kosztów produkcji zielonego wodoru?
Tak jest oczywiście dalekosiężny plan. Gdybyśmy nie wierzyli w możliwość opracowania technologii, której wykorzystanie ma sens, no to nasze badania nie byłyby ani finansowane, ponieważ to, co będziemy teraz realizować, przeszło proces recenzji międzynarodowej, ponieważ będziemy realizować ten projekt w konsorcjum lokalizowanym w 3 krajach, w Polsce, w Słowenii i Belgii, a więc uwierzyli w te nasze pomysły zarówno recenzenci, jak i oczywiście wcześniej uwierzyliśmy my sami. Wierzymy, że jesteśmy w stanie zrobić przynajmniej kroczek do przodu w opracowaniu nowych materiałów, nowych technologii, pozwalających właśnie osiągnąć lepszą efektywność, również ekonomiczną produkcji zielonego wodoru. Cały projekt to jest nieco ponad 3 miliony złotych, z tego około 1 milion złotych przypada na naszą jednostkę i będzie realizowany 3 lata.